Włączymy się ze Strasburgiem. Ryszard Czarnecki, europoseł, Prawo i Sprawiedliwość przy telefonie. Dzień dobry, panie europośle.
Witam pana, witam państwa. Zgodnie z mową jestem.
I z tego powodu bardzo się cieszymy i prosimy o komentarz w sprawie tego, co dzieje się na Wyspach Brytyjskich, co zdarzyło się wczoraj w brytyjskim parlamencie.
Po raz pierwszy premier Królewskiej Mości wygrał głosowanie w sprawie Brexitu. Theresa May, poprzedniczka Borisa Johnsona, przegrała 3 razy i to przegrywała czasem 150 głosami. Johnson wygrał 30, a więc można powiedzieć to jego historyczny sukces, ale wreszcie przegrał. Wygrał, ponieważ ta sama liczba gmin, która zaakceptowała umowę rozwodową, jednocześnie sprzeciwiła się, żeby ją procedować w trybie ekstra pilnym, takim urgent. No, szczerze mówiąc, postąpiła zgodnie z brytyjskim prawem, które zakłada, że wszelkie umowy międzynarodowe, a jednak to jest oczywiście umowa międzynarodowa, trzeba zgłaszać po polsku w Krzyżu Drawskiej Marszałkowskiej 3 tygodnie, właśnie 1 dni. Przed wejściem w życie danego prawa i przed jego głosowaniem. Tymczasem Boris Johnson zrobił tryb naprawdę iście ekspresowy, czyli 3 dni. Do czwartku sprawa miała być już przepchnięta dosłownie i przez Izbę Gmin, i przez Izbę Wyższą, Izbę Lordów, które do tej pory nie miały do roboty w tej kwestii, i miały się z powrotem do Izby Gmin. Na to zgody nie było. Co to oznacza w praktyce? No, to oznacza, że będzie po pierwsze prośba do Unii Europejskiej, żeby odłożyć Brexit. Do kiedy? Formalnie do 3 miesiące. Do końca stycznia, ale uwaga, z zaznaczeniem zapewne, że jak się uda wszystko poukładać w sensie formalno-prawnym, jak już powiedziałem, Izba Gmin z balotów, Izba Gmin z powrotem, to mogłoby nastąpić wcześniej, czyli teoretycznie pod koniec listopada mógłby Unia Europejska stałaby się już nie UE28, tylko UE27. No i to jest wariant najbardziej prawdopodobny, ale też druga rzecz, która może nas nie interesuje, sprawa wewnętrzna Wielkiej Brytanii, bez wpływu na to, co z Unią, a więc także z Polską, mianowicie zwycięzca Boris Johnson, zwycięzca wczorajszego wyszedł w sensie nie przyjęcia trybu, bo to odrzucono, ale samego rozwodu z Unią Europejską może, jest to prawdopodobne, ogłosić wcześniejsze wybory i uwaga, wtedy je zapewne wygra. Ja w zeszłym tygodniu miałem spotkanie w kolacji z brytyjskimi politykami i tam mówili jednoznacznie, to jest tak zwana win-win situation, czyli w każdym wypadku Boris Johnson będzie zwycięzcą, nawet jeżeli pójdzie w kierunku niedotrzymania tego terminu 31 października, to i tak ogłosi wybory i wygra te wybory, a więc okaże się bardziej sprawnym i skutecznym politykiem niż jego poprzednicy. David Cameron upadł w wyniku Brexitu de facto. Pani Theresa May też sobie z Brexitem mogła poradzić. Tymczasem wielki zwolennik Brexitu, Brexiter, jeden z dwóch największych partii konserwatywnej, obok głowy ministra sprawiedliwości Michaela Gowa, on okazuje się beneficjentem Brexitu, bo osiągnął to, co zważył, jest premierem i uwaga, prawdopodobnie może być po raz kolejny premierem Królewskiej Mości.
31 października Brexit się nie wydarzy. Tak możemy powiedzieć, czy nie?
Jeżeli Parlament Brytyjski nie zje własnego języka i nie przegłosuje wszystko, co trzeba w kwestii rozwoju, to tak, data 31 stycznia, ale wykonanie może być wcześniej.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo za to dla Państwa.
Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:47. Piotr Dmitrowicz zainteresował się Gazetą Wyborczą i pierwszą stroną.
Nie, raczej ostatnią. Chciałem sprawdzić wyniki Ligi Mistrzów, bo nie śledzę na bieżąco.
Jakie są?
No, Robert Lewandowski 2 bramki strzelił wczoraj. Olympiakos wygrał, to znaczy przegrał 3-2 z Bayernem Monachium.
To musiał być naprawdę bardzo piękny mecz.
Radio Poranku! Radio Poranku! O malora! Radio, radio, radio,
radio od Poranku i Jan Śpiewak również o Poranku jest gościem Poranka Wnet, gościem Radia Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
Widzę pana zdjęcie i zacytuję. Jan Śpiewak: podważenie decyzji Komisji Reprywatyzacyjnej to łamanie konstytucji. O co chodzi?
O Boże, panie redaktorze, wczoraj się odbyła kolejna rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie decyzji, które wydaje Komisja Reprywatyzacyjna. I to już jest któraś sprawa, ja chyba, nie wiem, już straciłem rachubę, przed którą występujemy jako uczestnik postępowania. Chodzi o to, że osoby, które komisja odebrała nielegalnie zdobyty majątek na skutek dzikiej reprywatyzacji, wydaje decyzje, które odbierają im ten majątek, albo żądają, albo na mocy której mają wypłacić odszkodowanie za nielegalne wzbogacenie. I te decyzje skarży do sądu, i rozumiem, że skarżą do sądu te osoby, które są poszkodowane. To możemy chyba sobie zrozumieć, poszkodowane w cudzysłowie oczywiście, ale skarży też te decyzje ratusz warszawski. A wczoraj mieliśmy przypadek dość symboliczny, mianowicie wczoraj na wokandzie była sprawa kamienicy na Nabielaka 9, to jest w warszawskim Mokotowie, w którym mieszkała Jolanta Brzeska, słynna działaczka lokatorska, która została porwana z tego mieszkania w 2011 roku. W biały dzień wywieziona do lasu kabackiego i podpalona żywcem. I dość wstrząsające było to, że decyzję, która nakazywała Markowi M., czyli pseudowłaścicielowi tej kamienicy, który terroryzował Jolantę Brzeską przed śmiercią. On się próbował do niej włamać za pomocą szlifierki, oczywiście zadłużał ją tam, podwyższając czynsze jakoś strasznie. Ogólnie stosował różne szykany. Wczoraj komisja zdecydowała, że Marek M. nie będzie musiał oddawać żadnej kasy, że nie będzie musiał oddawać żadnej mieszkań.
Nie komisja, tylko sąd.
Sąd, przepraszam. Ja już godzina zbyt chyba wczesna jest troszeczkę. Przepraszam słuchaczy naszych. I sąd zdecydował, że nie będzie musiał tego robić. To jest po prostu się zamienił ten sąd, taką maszynkę do uwalania decyzji tej komisji. Oczywiście można powiedzieć, że komisja, ja też ubolewam, że ta komisja nie działa tak, jak powinna, nie ma ewidentnie wsparcia politycznego, widać, że ona w pewnej próżni, szczególnie jak Patryk Jaki wyjechał do Brukseli, operuje. Ale nie zmienia to faktu, że komisja chce przywracać pewien elementarny porządek i ład, prawny, który istnieje w Polsce. A sąd jakby ignoruje absolutnie prawo, okoliczności sprawy, wyroki Trybunału Konstytucyjnego na temat reprywatyzacji i orzeka zgodnie z interesem tych handlarzy roszczeń, w tym przypadku zgodnie po prostu z interesem kryminalisty, jakim jest Marek M., bo Marek M. jest jedyną osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za aferę reprywatyzacyjną poza mną. Ja mam 2 wyroki, ale to oczywiście są wyroki za zniesławienie. Też nie uważam się, żebym kogoś zniesławił, ale skąd mnie już 2 razy prawomocnie skazał. I po prostu mam wrażenie, że te sądy administracyjne urządziły sobie rokosz. Po prostu odmawiają jakiego elementarnego odpowiedzialności za państwo, za społeczeństwo, w którym żyją. Ignorują, tak jak mówiłem, bardzo obfite orzecznictwo sądowe wcześniejsze, wyroki Trybunału Konstytucyjnego. My tam się powołujemy szczególnie na wyrok z 2016 roku. I to jest dość przerażające, że co my możemy już więcej zrobić, tak? Znaczy jakby, że doszliśmy do takiej ściany, tak? Znaczy Marek M. jest kryminalistą, wiemy, że jest po prostu, był członkiem tej mafii reprywatyzacyjnej, wiemy, że najprawdopodobniej korumpował wielu ludzi w urzędach, wiemy, że jest osobą skrajnie przemocową, kupił roszczenia w ogóle do tej kamienicy za 1500 zł, tak? Znaczy ta cała historia zaczęła się od tego, że ktoś uznał, że można kupić za 1500 zł prawa do nieruchomości warte miliony. Ta kamienica była zburzona w 70% w czasie wojny, więc też nie powinna podlegać reprywatyzacji. I tak dalej, i tak dalej. I jakby no, ta bezsilność tego, i ci sędziowie mówią, no nie mamy pańskiego płaszcza i co nam zrobić? No i no, nie wiem, no i to jest w pierwszej instancji oczywiście i teraz będzie jeszcze odwołanie, no i zobaczymy.
Ale czy atmosfera w sądach jest taka, że wszystko, co pochodzi od PiS-u powinno zostać uwalone, czy też jest jakiś inny powód?
Znaczy ja, córka pani Jolanty Brzeskiej, Magda Brzeska ma taki pogląd, ja częściowo się z tym poglądem zgadzam, no bo to też jest ta historia też tej córki Brzeskiej jest po prostu przerażająca, ona musiała spłacać długi, którą wpędził jej matkę, tenże Marek M. Ona dostała odszkodowanie od komisji, między innymi te pieniądze, które miał zapłacić Marek M, tego odszkodowania, miał iść na te odszkodowania dla ofiar reprywatyzacji, to blokuje Trzaskowski. Wracając do pana pytania, no trochę tak to wygląda, ale mi się wydaje, że to nie tyle nawet chodzi o PiS, tylko chodzi o to po prostu, że ci ludzie kryją potężny układ biznesowy, który w Warszawie dorobił się miliardów, bo to są miliardy, i którego gdyby te decyzje komisji utrzymały się w mocy, to by oznaczało, że bardzo wiele majątków z przeszłości byłoby zagrożonych, ale też by majątki w przyszłości nie powstały. Bo to, co mnie najbardziej ostatnio zmroziło, występując przed inną sprawą w USA, to, że prawnicy ratusza wynajęci z kancelarii Dubois, czyli to też jest zaskakujące, że akurat kancelaria pana Dubois, który, jak wiemy, jest przyjacielem przecież Platformy Obywatelskiej Wielkiej, reprezentuje Trzaskowskiego i ratusz za ogromne pieniądze. I oni się pytali ze sądu o wytyczne, jak mają oddawać w przyszłości nieruchomości. I mnie po prostu zmroziło, no bo to oznacza, że jeśli, rozumiem, że jeśli PiS przestanie rządzić, to te nieruchomości dalej będą oddawane, mimo tego, że, tak jak mówię, no jest potężna, myśmy przedstawiali gigantyczne argumenty prawne, że większość tych zwrotów jest po prostu nielegalna, a oni dalej chcą to robić.
Jest taki artykuł w tygodniku w sieci, tym, który jest teraz w kioskach, trochę o innej sprawie, ale trochę o podobnej, na temat dużego dewelopera, pana Wojciechowskiego, który wybudował wiele osiedli, między innymi w Warszawie, i rzecz nie w tym, że on budował, tylko w tym, że miał układ w sądzie. Taka jest teza tego artykułu, że dzięki temu mógł załatwiać sprawy, które łamały postanowienia Sądu Najwyższego, inne postanowienia, że to tak działa, że te sądy właściwie są w dużej części niewiarygodne.
No, ja mogę mówić, nie czytałem oczywiście tego artykułu, ale mogę mówić o tym, co się dzieje w tych sądach administracyjnych, tak? Znaczy, ja jestem też socjologiem, tak? I mamy taką, mówi się w socjologii o tym, no, ogólnie dyskusja jest na temat kryzysu demokracji liberalnej, prawda? I w ogóle kryzysu Zachodu, który jakby mam wrażenie, że jakby w stosunku do tego, na przykład co się dzieje w Chinach, no jakby jego moc tego naszej cywilizacji, no, systematycznie spada. Jakby elementem tego jest, mówi się, prawda, o rządach prawa, że elementem tego systemu demokratycznego są rządy prawa, ale że te rządy prawa to już nie są rządy prawa, tylko rządy przez prawo. Że prawo stało się narzędzią w rękach sądów do zabierania, prawda, kompetencji władzy wykonawczej czy władzy pochodzącej z demokratycznych wyborów. Że sędziowie uzurpują sobie prawo, które powinno być w rękach, prawda, demokratycznie wybranych polityków. I widzimy te międzynarodowe instytucje arbitrażowe i tak dalej, i tak dalej. W tym przypadku jest dokładnie tak samo. W Warszawie nie ma ustawy reprywatyzacyjnej, więc można się zadać sobie pytanie, jak to było w ogóle możliwe, że tysiące nieruchomości przeszły w prywatne ręce. Otóż sądy administracyjne sobie to wymyśliły. Od początku do końca wymyśliły sobie sposób, jak będą to oddawać. Ja od razu państwu powiem, no tak, ja się zgadzam z tym, że trzeba wypłacić odszkodowania tym ludziom, którzy mieli nieruchomości w Warszawie, ale te odszkodowania powinny być po pierwsze powinny być ograniczone, bo nie stać nas na oddawanie potomkom bardzo bogatych ludzi w zniszczonym całkowicie mieście, prawda, nieruchomości, których wartość dzisiaj jest po prostu, no proszę sobie wyobrazić, jaka jest wartość nieruchomości tutaj przy Świętokrzyskiej w 1945 roku, kiedy wszystko było morzem ruin, a teraz, kiedy to jest centrum, no, prawda, europejskiego miasta, gdzie wybudowaliśmy metro, odbudowaliśmy to, odgruzowaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się zgadzam, że można wypłacać tym ludziom odszkodowania, racjonalne, rozsądne odszkodowania, ale żeby ktoś wymyślił, że można w XXI wieku oddawać budynki z ludźmi, budynki często budowane od podstaw po wojnie, że można oddawać parki, że można oddawać szkoły, no to jest naprawdę coś wstrząsającego dla mnie. I to wymyśliły sądy administracyjne. Sądy administracyjne, dodajmy, których żadna reforma nie dotknęła, tak? Bo nigdy nie było żadnej reformy sądów administracyjnych zespołów.
Wyobrażam sobie teraz reakcję Piotra Jeglińskiego na te słowa, który właśnie jest zbulwersowany w drugą stronę i mówi: dekret Bieruta ciągle rządzi w Warszawie i dopóki nie zostanie zakwestionowany i zniesiony, Polska nie odzyska swojej siły, dlatego że tym, którym nielegalnie zabrano, nie zostało...
A niech oni sobie robią... Panie doktorze, to wszystko, ja się, okej, znaczy możemy się zgadzać, nie zgadzać, ja się z panem nie zgadzam, ale to musi przejść przez Sejm, przez demokratyczną procedurę, a nie odbywać się w sądach.
To jest prawda i z tym się zgadzam, a jeszcze pana prywatne sprawy, znaczy nie prywatne, bo one są publiczne, Centrum Monitoringu Wolności Słowa przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich też się tym zajmuje, dlatego że dostał pan wyroki sądu za to, co pan powiedział i to są duże wyroki, bo z tego, co pamiętam, te zadośćuczynienie, które powinien pan zapłacić, to jest, nie wiem, czy dobrze pamiętam, 250 tysięcy złotych?
Prawie tak. Znaczy to jest, użyłem sformułowania o jednym z warszawskich adwokatów, który kupił roszczenia od swoich klientów, co samo w sobie, że adwokat kupuje roszczenia od klientów, których reprezentuje, już moim zdaniem powinno być podstawą do tego, żeby kogoś wywalić z zawodu, ale okej, w Warszawie to są rzeczy normalne. I on kupił te roszczenia z tego, co się orientujemy, za bardzo niewielką sumę i przejął nieruchomość na Dolnym Mokotowie. I ja to nazwałem, że to jest dzika reprywatyzacja. Ja uważam, że w ogóle cała reprywatyzacja w Warszawie, która nie odbywa się na podstawie ustawy, tylko tak jak mówię, orzecznictwie tych sądów administracyjnych jest dzika. I sąd w pierwszej instancji, bo to się odbywa jeszcze, to jest procedura karna, 212 pod kodeksu karnego, więc to się wszystko odbywa za zamkniętymi drzwiami, przywalił mi 5000 zł grzywny i nakazał przeprosiny na głównej stronie jednego z największych portali w Polsce przez 2 tygodnie. No i dostałem wycenę tych przeprosin i to jest 221 tysięcy złotych. Więc ja za użycie sformułowania dzika reprywatyzacja, która była w powszechnym użyciu i była używana przez media, przez ludzi, no przez wszystkich, nagle mam płacić 250 000 zł. No to są po prostu wyroki, które to trudno inaczej uznać niż po prostu pewnego przemoc sądową skierowaną w stronę ludzi, którzy ujawniają afery. No.
To znaczy powiedział pan dzika reprywatyzacja.
Powiedziałem, że te przejęcie tej nieruchomości, że ten adwokat brał udział w dzikiej reprywatyzacji, tak?
Tak.
Nie powiedziałem, że coś ukradł, nie powiedziałem, że złamał prawo, nic takiego nie powiedziałem.
Co sąd powiedział uzasadniając?
Że naraziło go to na utratę zaufania publicznego.
Adwokat, jak godność pana adwokata?
Mecenas Szaniawski.
Mecenas Szaniawski. Zapamiętamy, jest godzina 8:00.